Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus udał się za jezioro galilejskie, czyli Tyberiackie. Szedł za nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: skąd kupimy chleba, aby oni się posilili? A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego: jest tu jeden chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zatem rzekł: każcie ludziom usiąść. A w miejscu było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do 5000. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. Podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do nich: zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z 5 chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili 12 koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Oto słowo Pańskie.
To jest pierwsze słowo tego naszego spotkania. Słowo wprost od Jezusa. Wydarzenie z Jezusem w roli głównej. Rozmnożenie chleba. To wydarzenie opisali wszyscy ewangeliści. Każdy z nich trochę po swojemu. Święty Jan zwraca po swojemu uwagę na kilka szczegółów. Myślę, warto się nim przyjrzeć. Tylko święty Jan mówi, że to się działo wtedy, gdy nadchodziła Pascha. Było blisko święto żydowskie Pascha. W takim razie dość dziwnie Pan Jezus się zachowuje. Dlatego, że skoro się zbliża Pascha, to powinien by pójść do Jerozolimy. A on tymczasem się przeprawia za Jezioro Galilejskie, czyli nie idzie do świątyni. Dokładnie odwrotnie, idzie do świata pogańskiego, bo Jezioro Galilejskie było granicą między Ziemią Świętą a światem pogańskim. Ile razy Jezus się przeprawiał przez Jezioro Galilejskie i brał ze sobą uczniów, to przeprawiał się do świata pogan, pokazując im, że to będzie kiedyś ich misja. Ale to jest moment zupełnie niezwykły, żeby w chwili, kiedy nadchodzi Pascha, zamiast pójść do Jerozolimy na Paschę, udać się do świata pogan i jeszcze pociągnąć za sobą tłum ludzi, bo jak Jan mówi, 5000 mężczyzn, to sobie można wyobrazić, ile to było ludzi. Jak to były takie proporcje, jak tutaj na przykład, nie? Jak zwykle w kościele, to znaczy, że tam mogło pójść do 20000 osób. Bo to co czwarty chłop, nie? Tak mniej więcej. Z jednej strony widać, no, samą pamięć o pastrze jest w Jezusie, tak? Ale z drugiej strony zamiast prowadzić ludzi do Jerozolimy, to bierze ich ze sobą. Chciał im pokazać, że Paschę trzeba przeżyć z Nim po prostu. Tam, gdzie On jest, tam się naprawdę dokonuje Pascha. I to jest za każdym razem u świętego Jana. Jezus jest, jego działalność trwa 3 lata i rozpoznajemy to właśnie po tym, że Jan 3-krotnie mówi o pastrze przeżywanej przez Jezusa. Pierwszy raz Jezus jest na pastrze w 2 rozdziale świętego Jana, zaraz na początku swojej działalności publicznej. I wtedy robi rzecz bardzo dziwną. Wchodzi do świątyni i wyrzuca z niej wszystkich sprzedających woły, baranki, gołębie, tych, co wymieniają pieniądze. Wywala ich wszystkich stamtąd. Nie? I to wcale nie szło o to, że uprawiali handel. Bo to wszystko było potrzebne na Paschę. 1 milion ludzi przychodziło na Paschę do Jerozolimy. Ojciec każdej rodziny chciał kupić baranka. To było główne danie na Paschę. Więc w tej świątyni trzeba było mieć baranków ze 100 tysięcy. Kto przychodził, składał też Bogu ofiarę. Więc były woły dla bogatych, gołębie dla ubogich. Nie, nie można było kupować w świątyni jerozolimskiej każdym pieniądzem, na pewno żadnym, który był ze świata pogańskiego. Więc wymieniali pieniądze, żeby mogli kupić za właściwą walutę, dość świętą. Tak? To wszystko jest potrzebne na najwyższe, najważniejsze, największe święto. Jezus to wszystko wywala ze świątyni. Ale co chcę pokazać w ten sposób? Nie, że nie należy handlować w świątyni, tylko że czas tego kultu się skończył. I teraz cała Pascha wypełni się w Nim. Jak przyjdzie trzeci raz na Paschę, to dobrze wiemy, bo dopierośmy to czytali 2 tygodnie temu. Spożyje wieczerzę paschalną z uczniami, ale spożyje ją wcześniej niż wszyscy Żydzi. Jak będzie umierał na krzyżu, to będzie to moment, tak to Jan opisuje, będzie dokładnie ten moment, w którym w świątyni jerozolimskiej zabijano baranki paschalne. Jezus umiera na krzyżu, żeby pokazać, ja jestem barankiem. Ja. We mnie dokonuje się prawdziwa Pascha. I to nie zależy od miejsca. To równie dobrze może się odbyć w świecie pogan. Ta Pascha, którą jest Jezus i do której On nas prowadzi, nie ogranicza się już tylko do Izraela. Nie ogranicza się tylko do świątyni w Jerozolimie. Nie ogranicza się tylko do Żydów wierzących. To nie jest przypadek, że On tę Paschę przeżywa w pogańskim świecie. Daleko od świątyni. Ale tam, gdzie On jest, tam się dokonuje prawdziwa Pascha, do której wszystko wcześniejsze prowadziło. To pierwsze słowo, jakie my dostajemy na to nasze spotkanie, to jest Jezusowe pytanie, na ile jesteśmy skoncentrowani na Nim. I na ile wszystko, co przeżywamy w naszej wierze, ostatecznie jest skupione w Nim. Bo my we wierze robimy rozmaite rzeczy, całą masę różnych. Jeszcze to, jeszcze tamto, jeszcze siamto. Nie? Tyle trzeba zrobić. Nie? To się musi schodzić w Jezusie. Wiara ostatecznie jest spotkaniem z Nim. Jest przejściem, które się dokonuje z Nim. To nie jest tak, że wszystko inne jest nieważne, tylko jest tak, że wszystko inne nabiera znaczenia
Właśnie wtedy, kiedy jest odniesione do Jego osoby.
Postanowił ich nakarmić, nie? Nakarmił ich, jak słyszymy, 5 chlebami i 2 rybami. To jest bardzo ładne. Andrzej zauważył chłopca, który miał 5 chlebów i 2 ryby. I to jest to, czym Jezus nakarmił 5000 mężczyzn i ich rodziny. Zawsze Kościół widział w tym symbol. Nie? Jaki? 5 chlebów jęczmiennych to jest Tora. 5 najważniejszych ksiąg Starego Testamentu. Tora. A 2 ryby, prorocy i psalmy. Tora, prorocy i psalmy. Wziął sam w swoje ręce i on im podał. Rozumiecie? Czyli bierze całe słowo Biblii, to co my nazywamy Starym Testamentem, ale w jego czasach jeszcze nie było nowego, nie? Bierze cały Stary Testament, całe Słowo Boga im podaje do zjedzenia. Ale On im podaje. Przez Jego ręce przechodzi całe Słowo. Słowo, które się w Nim wypełnia. Zjedzcie. Zjedzcie. Jak zaczniesz jeść Słowo Boże, które ci jest podane przez Jezusa, jak widzisz, że w Jezusie ono się spełnia i czytasz je przez Jezusa, życia ci braknie, żeby to przeczytać. Na końcu zostaje 12 koszów pełnych ułomków. Zostaje ci więcej niż miałeś na początku. Nie potrzeba 12 koszyków, żeby tam wsadzić 5 chlebów i 2 ryby. Zostało im znacznie więcej niż mieli najpierw. Nie byli w stanie tego zjeść. Rozumiecie? Bierzesz słowo, którym stał się Jezus, czytasz słowo, które się w Nim wypełnia, jest ci podane przez Niego, nie przetrawisz tego. Życia ci braknie. Oczywiście wiemy dalej, to jest 6 rozdział świętego Jana i on ma swoją wewnętrzną logikę. Za chwilę Jezus dokona drugiego znaku, to znaczy będzie chodził, będzie kroczył po jeziorze do swoich uczniów płynących do Kafarnaum i potem już cała reszta 6 rozdziału to jest jego wielka mowa eucharystyczna w synagodze w Kafarnaum. I zacznie od tego, kiedy ci wszyscy ludzie, którzy jedli ten chleb z jego ręki, dopadną go w Kafarnaum szukając go. I on im powie tak, szukacie mnie nie dlatego, żeście to przeżyli jako znak, tylko dlatego, żeście się najedli. Jezus nie przyszedł rozdawać bochenki. To wydarzenie jest znakiem. Jak ktoś nie czyta tego wydarzenia jako znaku, to dzieje się najpierw to, co tu było, że Jezus od niego ucieka. Pomyśleli, że on ich będzie karmił już zawsze. Fajnie by było mieć takiego króla, a jak nie to premiera, albo wszystko jedno kogo, tak? Żeby za... Ile potrzebujesz? 10 chlebów dzisiaj? Proszę bardzo, nie? Jak ktoś chce w ten sposób przeżywać Jezusa, to on ucieka. Nie wciągniecie Jezusa w żadną politykę. Nie wciągniecie Jezusa w żadną politykę. On się nie da wciągnąć. Ludzie robią wszystko, żeby go mieć na sztandarach, nie? W programach partii politycznych, patataj, patataj. Jezus się nie da wciągnąć w politykę. Ktoś go chce robić królem, ucieka. To, że dał im chleb, było znakiem. I kiedy go w tym Kafarnaum dopadną, to on im mówi, nie? Nie szukajcie tego chleba, który ginie. Szukajcie tego chleba, w którym jest życie wieczne. Kto to jest? To ja jestem. To ja jestem. Potrzebujecie zjeść mnie. Jeśli chcecie mieć w sobie życie wieczne. Znaczy, to jest ta Pascha, do której Jezus nas zaprasza. To jest Pascha, znaczy przejście, nie? Skąd, dokąd mamy przejść w Jezusie? Skąd, dokąd przechodzimy w Jezusie w te święta paschalne, które właśnie przeżywamy? Nie? O co chodzi? Chodzi o przejście od tego życia, za którym najczęściej gonimy, które jest ostatecznie, ma swoją granicę w śmierci. Nie? Gonimy za tym, co ginie. Jezus mówi, przestańcie troszczyć się o to, co ginie. Bierzcie ten pokarm, który daje życie wieczne. Ja mam w swojej Biblii tak na marginesie napisane takimi dużymi literami przy tym tekście, co to jest życie wieczne. Zasadniczo to nie mamy bladego pojęcia. Ktoś z nas wie? Ktoś z nas ma doświadczenie życia wiecznego? Niewiele wiemy, co to jest życie wieczne, ale wiemy, gdzie jest nam dane. W spożywaniu Jezusa. W spożywaniu Go jako słowo, w spożywaniu Go jako chleb i wino. I to jedno wiemy. Nie? Nie musimy wszystkiego rozumieć. Jezus nas wzywa do takiego aktu wiary. Zacznij mnie spożywać i odkryjesz, jak w Tobie się dokonuje to przejście. Od tego, co tylko i wyłącznie naturalne, od tego, co tylko i wyłącznie doczesne, od tego, co wcześniej czy później zniszczalne, nie? Do takiego życia, które jest wieczne. To nie chodzi tylko o to, że się nigdy nie kończy. Tylko wieczne to jest życie właściwe Bogu. Jest przed człowiekiem otwarta perspektywa życia kompletnie innego. Kompletnie innego. I ona jest otwarta już tutaj, teraz. Nie po śmierci. Tutaj, teraz. W tym 6 rozdziale Jezus mówi wielokrotnie, bierzcie ten chleb, który wam Ojciec daje. I kto mnie spożywa, będzie miał życie wieczne, które ja teraz daję. Ja teraz daję życie wieczne światu. Człowiek tu i teraz, na tyle, na ile to jest możliwe dla niego, może mieć w sobie takie życie, jakie jest właściwe Bogu. Niewiele z tego, mówię, rozumiemy. Oprócz tego pewnie chodzi o miłość. Nie? O taką miłość, jaką tylko Bóg kocha. I jak człowiek odkrywa w sobie doświadczenie takiej miłości, nie, jak pisze święty Paweł w 1 liście do Koryntian, miłości, która jest wierna, która wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma, miłości, która potrafi wybaczać 77 razy, jeśli trzeba. Jak człowiek ma w sobie doświadczenie takiej miłości, której się po sobie sam nigdy nie spodziewał, to mówi czasami, wreszcie wiem, że żyję. To jest życie. To jest życie. Tak kochać, to jest życie. Bez tego czuję się jak bidok. Nie? Mogę się świetnie fizycznie czuć, ale nie o to Jezusowi chodzi. Nie? Jest Pascha, to jest to przejście. Dzisiaj nas ksiądz prałat w miłosierdziu swoim zabrał do Bingen i dopadłem sobie tam w księgarni fragment Objawień Hildegardy. Bardzo piękny tekst, bardzo mnie uderzył. Nie? Hildegarda mówi tak, znaczy Jezus mówi do niej, ona to zapisuje. Jezus mówi tak, daję wam dobra ziemskie i daję wam dobra niebieskie. Temu, kto wybiera dobra niebieskie, nie? Pokaże bardzo szybko nagrodę. Temu, kto wybiera dobra ziemskie ponad niebieskie, wiecie, co pokaże? Wszyscy by myśleli, że karę, nie? Tam nagroda to... Nie. temu, kto wybiera dobra ziemskie ponad niebieskie, pokaże swoje rany i ukrzyżowanie. Jezus nas nie karze, tylko mówi: popatrz, popatrz, ile zapłaciłem za to twoje przejście, za tę twoją paschę. Zobacz, jak cię kocham. Przyjmij tę miłość. I to, nie, co tą miłością ci wysłużyłem, przyjmij tę miłość. Wejdź w tę paschę. Wejdź w tę paschę. Zobacz, co znaczy życie właściwe dla człowieka. I to jest to, co dostajemy wyłącznie w komunii z Nim. Do tego zmierzało całe objawienie i zmierza całe objawienie, całe słowo, wszystkie wydarzenia Starego Testamentu. Wszystko zmierza do Jezusa i do tego, by człowiek w Nim dokonywał tego przejścia, takiego życia, za którym my się zabijamy całymi dniami, tracimy całą energię, jesteśmy w stanie dla pozyskania czegoś grzeszyć na potęgę. A Jezus po to jest do spożycia, byśmy w sobie doświadczyli kompletnie innego szczęścia, które się bierze z tego życia, którym On się z nami dzieli, swojego życia. Nie? Swoją miłością się z nami dzieli, swoim sposobem kochania. Tym, to, co się nazywa agape, caritas, wszystko jedno. To jest rzeczywistość, która nas przerasta, jakkolwiek ją nazywamy. Głosimy dobrą nowinę o Jezusie. Tym się kończyło pierwsze czytanie. Nie wychodzimy do ludzi najpierw, żeby im głosić przykazania, przepisy, nakazy, zakazy, tradycje, nie wiadomo co jeszcze. Wychodzimy do ludzi, żeby im głosić dobrą nowinę o Jezusie. O tym, o takiej pastrze, o takim przejściu, o otwarciu takiej perspektywy dla człowieka, która jest możliwa tylko w Nim, w spotkaniu z Nim. I to wiecie, w takim spotkaniu, że chcesz Go zjeść. Zjedz Go jako Słowo, zjedz Go jako Eucharystię, zjedz Go po prostu. Nie chodzi tylko o to, żeby słuchać. Kto to ma, o tym mówi. Kto tego nie ma, o tym nie mówi. Kto to ma, o tym mówi, a nawet myślę, że nie potrafi nie mówić. Amen. Przepraszam, że tak długo.
Zapraszam wszystkich do modlitwy. To jest modlitwa wiernych. Tu jest dużo wiernych. Módlmy się. Odpowiadajmy na to słowo też właśnie naszą modlitwą w intencjach świata, Kościoła.